Zostań w PPK i weź udział w Akademii Korzyści PPK. Wygraj nawet 100 tysięcy złotych.
Jest z nami nasz kolejny gość, pan Zenon Pazniak, białoruski działacz niepodległościowy, opozycjonista. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie Zenonie, pisząc wszystkie pana możliwe tytuły, zastanawiałem się, czy właściwie nie należałoby napisać ojciec białoruskiej niepodległości. Czy czuje się pan ojcem białoruskiej niepodległości?
No, troszeczkę nie bardzo dobrze brzmi ojciec, dlatego że na Białorusi jest jeszcze bardzo ciemny ojciec. Także chciałbym, żeby było jakieś porównanie. No, ale w całości cała moja działalność i życie poświęcone temu, żeby Białoruś była niepodległa. I w 91 roku ona już stała niepodległa. Byłem w parlamencie, przewodniczący opozycji białoruskiej, Frontu Narodowego i cała działalność była skierowana dla tego, żeby osiągnąć tę niepodległość. No i mam do czynienia do tego, także jestem z tego dumny.
Ale później przyszedł ten czas, tak jak pan powiedział, pojawił się ten ciemny ojciec, czy może nawet ojcem ciężko go nazwać. Co się stało, że ta niepodległość przecież wywalczona na początku lat 90., że ta niepodległość w dużym stopniu została utracona, że ten wysiłek pana, grupy osób, które potrafiły walczyć w czasach komunizmu o białoruską niepodległość, że ten wysiłek gdzieś został zatracony.
Udało się zwalczyć komunizm i osiągnąć niepodległość. 3 lata mieli niepodległości, chociaż komuniści zostali przy władzy, ale przyczyną Rosja. Rosyjski imperializm już stał, po Jelcinie stał tak na swoje własne nogi, zaczął wojnę w Czeczenii, tam w Tadżykistanie i taka rosyjska demokracja tylko była dla osiągnięcia władzy. Jak oni osiągnęli władzę, to zaczęli wojnę, zaczęli imperialistyczną politykę i to wszystko skazało się na Białorusi. I bardzo wielkie wysiłki były ze strony Moskwy na to, żeby poprzeć Łukaszenka. Oni jego znaleźli, on jeździł do Moskwy, oni jego finansowali, finanse mu dali, wszystko. I dzięki temu, że na Białorusi był kryzys ekonomiczny, bardzo ciężkie życie było po komunistach, te pieniądze, ta wszystka ta informacja rosyjska była rzucona na Białoruś, że winowajcy w tym, że naród ciężko żyje, jest demokracja i że wrócimy do Związku Radzieckiego, będzie lepiej i jest taki człowiek, który zwalczy korupcję, zwalczy wszystko i właśnie Łukaszenko wszystko zrobi. Wszędzie był Łukaszenko, Łukaszenko, Łukaszenko. Wszędzie radio, telewizja, wszystko pracowało na tego Łukaszenki, cało KGB, KGB, wszystko na niego też pracowało. No i długa, wielka taka część społeczeństwa prostego, który nie bardzo jeszcze orientowali się w tej sprawie, oni poparli taką polityką. Także tutaj sprawa była taka, że Rosja wykorzystała swoją miękką siłą imperialistyczną i zrobiła taką sytuację, którą my nazywamy okupacja wewnętrzna. To znaczy oni postawili swego, Łukaszenko, swego polityka, który przeprowadził rosyjską politykę na Białoruś. On pracował dla Moskwy i była wspomniana i szkoła białoruska, i gazety, i telewizje, potem wszystko. Wszystko on robił w interesach Moskwy. O taka była okupacja w 1994 roku. Okupacja wewnętrzna przez osobę, która była zaprzedana Rosji. No a w 1922 roku już okupacja zwykła, kiedy Войско російське вкручило на Білорусь. Тим самим Лукашенко припровадив те войско до Білорусі. Через пару днів тому бронєндровим, о котором ми мовили завжди, що він не припровадив то військо. Ну і така трагедія зараз в Білорусі. А почалася вона в 94 році.
До тих тематів współczesnych за хвилю ще повернемося, але хотілося б, щобмо спробували затримати się na postaci Łukaszenki. Pan go po prostu poznał doskonale. Zna pan go zapewne też taki osobisty, bezpośredni sposób. Rywalizował pan z nim politycznie. Musiał pan go doskonale poznać. Teraz opowiada pan o nim jako osobie, która jest właściwie no, lojalnym wykonawcą poleceń z Moskwy. Ale co to jest za człowiek? Dlaczego on taki jest? Jaki on jest właśnie w tych kontaktach takich bezpośrednich? Na czym polega też ten fenomen, że jednak tak długo utrzymał się przy władzy?
Powiem tak, że historia pokazuje, że ludzie, którzy mają jakieś psychiczne wady, jakieś odchylenia, że oni w polityce są bardzo niebezpieczni. Dlatego, że jeżeli jest jakaś paranoja, jakaś idea fix u takiej osoby, to ona może swoje, no, wszystką, całą energią przeprowadzić do osiągnięcia tej idei fix. Normalny człowiek, on zrozumie, że no to niemożliwe coś takiego zrobić, a człowiek z paranoją w głowie, on osiąga to. I Lenin, proszę pana, i Hitler, i tamten, tam Neron, proszę, no tam i Stalin, wszystko. To ludzie takie psychicznie byli troszeczkę kupnięte, jak to było. I oni koncentrowali się na takich rzeczach, na których no, normalny człowiek nie mógł pójść. No Hitler, on, znaczy, zrozumiał, jak on powiedział, że trzeba zniszczyć Żydów. Ну, нормальний би чоловік, ну добре, не був би там антисемітом, але не прийшло до голови, що можна цілий народ винищити. Гітлер пошед на то. Пошед були ружні там і п'єці там, і все, і винищив то все. Ну потім, прошу, багато Сталін це робив. Мільйони людей знищив. Зрозумів, що, а, ну то треба винищити буржуазія, інтелігенція, там, професорів, все, і буде тільки пролетаріат. Ну і що він зробив? Десятки мільйонів людей. Ну, то Лукашенко, він є, ну, з психічною вадою. Його, значить, психопатія зафіксована ще, коли він був в війську. Він був комісований з війська по тим артикулі, що не є, ну, нормальний психічний чоловік. Але він є відповідальний юридично. Он есть, но не зупевне есть непочитальный, он поведяльный, але он мая таком ватом психично. И он может сконцентрироваться на таких жежах, на которых нормальный человек не может. И в политике, когда он огарнул целым влазом, он робит такие сейчас жечи, которые ну, нормальный белорусин не может препроводить российские войска до Беларуси. Не может нищить люди только за то, что он разговаривает на языке белорусским. Że oni jakieś tam podobajkę w internecie postawili, albo z flagą tam wyszli. Ten może, dlatego że ma fobię, on człowiek sowiecki, on jest wykształcony w szkole sowieckiej, w nienawiści do Białorusinów, do nacjonalizmu, jak oni to mówią. I on to wszystko przeprowadza w życie. I to jest jego fenomen, fenomen człowieka, no, психічне ненормального. Але то, що він мовить, ну так і чоловік. Як і нормальний політик мовить на президента України таке слово, яке не вимовляє ще в політиці. Він то мовить, ну є такий чоловік. Ну, для того, що є чоловік психічне ненормальний. І то є дуже небезпечна річ в політиці. О jego, jaka jego jest rzecz, że bardzo niebezpieczny człowiek, który nie jest normalny. Putin jest bardzo zły człowiek, bardzo, ale on nie jest przyjacielem. On jest bardzo zły człowiek, on rzeczywiście, a ten, który Łukaszenka, no ten jeszcze jest jak to mówi się, kopnięty po głowie. I to jest w polityce największa niebezpieka.
А чого можемо очікувати від Лукашенки? Бо маємо вже на Білорусі бронь ядрова, то можемо очікувати вжиття тієї броні?
mogą odpowiedzieć odpowiedzialnie. Możecie oczekiwać. Od Putina może wątpisz od Putina, a od Łukaszenki może. I Putin to rozumie. I dlatego, że on na Białoruś przeprowadzi teraz broń jądrową, żeby no, odpowiedzialność przełożyć na Łukaszenkę. I Łukaszenka może to zrobić. Muszę prosto powiedzieć, że trzeba to rozumieć. To bardzo niebezpieczna rzecz, że Putin wwodzi broń jądrową do tego wariata, który może jakoś tutaj zdecydować. Rzeczywiście, że kody wszystko będą w Moskwie, w Kremlu, no ale co będzie przeszkadzać Moskwie jakoś zrobić tak, żeby on był odpowiedzialny, kiedy u niego jest te samoloty, które oni zrobili, które broń jądrową mogą przewozić, kiedy broń jądrowa będzie, to nie znaczy, że tam tylko taktyczna będzie, tam będzie i strategiczna broń, także to jest bardzo niebezpieczna rzecz, która teraz utworzyła się.
A spróbujmy znaleźć inny scenariusz, czyli scenariusz, gdy jednak dojdzie do zmiany władzy na Białorusi. Chyba, nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi, ale taki moment był w 2020 roku. Być może wtedy była szansa na obalenie Łukaszenki. Czy przyjdzie taki następny moment, w którym obalenie Łukaszenki będzie możliwe?
A ja powiem tak, że była szansa, ale nie było poparcia ze strony Zachodu. Kiedy w 22 roku zaczęła się okupacja Białorusi, Zachód milczał. A to zrozumiała rzecz, jak była okupowana Białoruś, że będzie wojna z Ukrainą, że pójdą na Kijów. To zrozumiała rzecz była. Nie trzeba być wielkim strategiem, że to wszystko zrozumieć. Ale Zachód sprzedał Białoruś. Nie rozumieli tego, co się będzie. I teraz, dopóki istnieje Putin, dopóki istnieje wojna na Ukrainie, no, dopóty będzie ten Łukaszenka. Łukaszenka opiera się na Moskwę. Faktycznie teraz, kiedy zacząć walczyć przeciwko Łukaszence, znaczy walczymy przeciwko całej Rosji. O, jaka rzecz. I dlatego nasze Białorusini i pół Kalinowskiego wszystko idą na Ukrainę i walczą obok Ukraińców przeciwko Rosji. Dlatego, że rozumiemy, że musi zwyciężyć Ukraina. I tylko wtedy razem możemy pokonać tego mordera. O, taka rzecz. Także tutaj wszystko teraz jest uzależnione od tej sprawy, jak kończy się wojna na Ukrainie. I to jest bardzo ważne. Co by my nie robili teraz, chociażby wystąpili z całą siłą na Białorusi, Rosja wszystko zmiażdży, tam już to jest wojna przeciwko Rosji.
А вертаючись ще до темату Заходу, пана зданням, як то ся стало, що на Білорусі всі це розуміли, що Лукашенко є вар'ятом, а цілий світ того не зрозумів?
Цілий світ не зрозумів, для того, що Європа найперш, вона мислить категоріями добробиту. Нема ідеалів духовних, є добробит. То є перше. I dobrobyt podskazuje, że wygodnie kontaktować z Rosją, otrzymać gaz, znaczy, no, po dobrych cenach, tak, i potem ropę naftową, i to wszystko bardzo ważne. I po dzisiejszy dzień wiemy, jak to Niemcy do tego, znaczy, stawią się. I to wszystko bardzo pragmatycznie było tak przeliczone. I nie stał, jak kiedyś mówiono, nikt nie stał umierać za Gdańsk. Tak nikt nie stał walczyć za Białoruś. Chociaż zrozumiała rzecz, jak była okupowana Białoruś, to będzie wojna z Ukrainą. Zrozumiała rzecz. I proszę pani, ja jeszcze muszę powiedzieć taką rzecz, że kiedy nie będzie deokupacji Białorusi, kiedy z Białorusi nie wyjdą wojsko rosyjskie, to nie będzie pokoju. Wszystko jedno, wszystko pozostanie. Nawet kiedy będzie zawarty jakiś pokój na Ukrainie, może, no daj Boże, zwyciężą Ukraińcy, tak? I kiedy pozostanie okupowana Białoruś, tam będzie wojsko rosyjskie, to będzie bardzo wielka niebezpieka i dla Litwy, i dla Polski, i dla Łotwy. I to wszystko pozostanie. Także deokupacja Białorusi obowiązkowa, żeby był pokój. To jest bardzo ważne. To na Białorusi wszystko będzie, no, będzie skończone. Tutaj nasza pozycja taka.
Wyobraźmy sobie tę sytuację, że jest szansa na zmianę władzy. Łukaszenka na pewno nie będzie wieczny. W różny sposób ta jego zwierzchność nad Białorusią może się skończyć. Kto będzie jego następcą? Kto będzie następnym prezydentem Białorusi, przywódcą Białorusi? Czy tutaj nie kryją się też niebezpieczeństwa, nawet jeżeli nie będzie wojsk rosyjskich na terenie Białorusi?
Tutaj taka rzecz. Łukaszenka, który teraz istnieje i uzależniony w całości od Rosji, on całą swoją życie położy na to, żeby władzę utrzymać. Dla niego to jest idea fix. On wszystko ode, żeby posiadać władzę. Kiedy tego Łukaszenki nie będzie, no wyrzuciliby tego Łukaszenka do kosmosu i ten, kto będzie jego zastępcem, ten zda Białoruś pod Rosję i prosto może być jeszcze gorzej. Sytuacja taka bardzo ciężka. Także tutaj problem nie tylko w Łukaszence, a problem w Rosji, w Putinie. Problem rosyjski. Kiedy nie będzie pokonana Rosja putińska, ten morder, kiedy pozostanie, to kiedy ktoś przyjdzie na miejsce Łukaszenko, to może być jeszcze gorzej. Może jeszcze gorzej będzie i dla narodu białoruskiego, i dla Ukraińców. Oni zaczną wojnę z Ukrainą, kiedy przyjdzie jakiś generał rosyjski. Także tutaj sytuacja taka, że walczyć trzeba i za Ukrainę, i za Białoruś. I deokupacja Białorusi, i walczymy za wolność Ukrainy. I wszystko kryje się w Rosji. W Rosji teraz, na dzisiejszy dzień, w Rosji faszystowskiej.
To pozytywny scenariusz, teraz spróbujmy popatrzeć. A kto powinien być w takim razie prezydentem Białorusi, tej wolnej od wpływów rosyjskich? Kto daje taką gwarancję? Czy jest pan w stanie wskazać taką osobę, która mogłaby poprowadzić Białoruś w kierunku bycia państwem prozachodnim, normalnym, na pewno niezwiązanym z reżimem putinowskim czy postputinowskim?
A wie pan, takie osoby są. Ale ja nie mogę powiedzieć, dlatego że ja boję się, że ich wyniszczą tutaj. Rozumie pan? Idzie wojna, ale jest i wzmacnia się ruch narodowy, ruch Wolna Białoruś. Mamy pół Kalinowskiego, mamy powiązania z tym wszystkim. I ten ruch, i te ludzie, którzy idą z tym ruchem, oni wyłonią ze swojego grona osoba, która będzie, no, która może to zrobić, o czym pan mówi. Ale nazwisko nie mogę teraz nazywać, niech pan mnie zrozumie. Dlatego, że no, istnieje wojna, istnieje, rozumiemy, co to może zrobić Rosja w tej sytuacji.
Ale za takiego przywódcę wolnego społeczeństwa białoruskiego w pewnym momencie została uznana Svitlana Cichanouska. Czy ona może pełnić taką rolę, czy jednak to w tym nowym momencie nie ma dla niej miejsca?
Ona nie może pełnić taką rolę. Ona jest podstawą, figurą podstawową. Za nią stoi grono agentury rosyjskiej. To jest projekt Moskwy. I to jest opozycja, która była w 20 roku stworzona, ona była prorosyjska. Ona patrzyła na Rosję, na Putina i myślała, że Putin pomoże zwalczyć Łukaszenkę i oni będą z Rosją jakoś tam kontaktować i będą, oni prosto wykonywali rosyjskie plany. To wszystko nie powiodło, dlatego że nie powiodło Putina na Ukrainie. I teraz oni wiszą w powietrzu, no i coś tam jakoś zmieniają retorykę swoją, ale w istocie rzeczy nic się tego nie zmieniło. Dlatego ruch narodowy, białoruski, demokratyczny nie uznaje tej pani, która za nią stoi. I dużo mamy faktów, które pokazują na to, że i Svitlana, i jeszcze tam, które ludzie stoją, nie pójdą pod śledztwo.
ale jednak ze Svetlaną Cichanouską spotykają się liderzy państw Zachodu. No, ma na pewno poparcie dużej części tych osób, które zostały zmuszone do wyjechania z Białorusi po 2020 roku, po tych protestach. Pana oskarżenia są bardzo silne. To są takie stwierdzenia, które chyba by wymagały dowodów też. By...
Nie. Wie pan, dla Zachodu potrzebna taka figura, dla Niemców, dla Macrona, dla Francuzów bardzo potrzebna taka figura, dlatego że ona da możliwość nawiązać kontakty z Rosją, który będzie potem. I na plecach tej figury można wjechać do Białorusi, poparcie jako opozycja. Oni wiedzą, że to opozycja prorosyjska. Oni o tym wiedzą. Oni nie mówią o interesach narodowych. Oni nie mówią, jak co się dzieje teraz na Białorusi, że jest wyniszczenie całego narodu. Cicho, wyniszczają cały naród. Po co się robi? Dlatego, że wszyscy zwrócili uwagę na Ukrainę, na to, co się dzieje tam. I także taka figura jak Cichanouska, ona bardzo potrzebna i dla Niemców, i dla Paryżu, i po wojnie. Ale mówimy o tym, nie uda się, czy Łukaszenka ma, drugi ich nie będzie. Jest ruch narodowy, my rozumiemy to wszystko. I to, co jej, ona tam jeździ, ona mówi, tam no, może być dobra rzecz, ale nic nie robi. Вот. To bardzo wygodnie dla polityki Niemców, my to wszystko wiemy, ale nic z tego już nie się nie otrzyma. Nie będzie z tego, co zamyślał Putin i to zamyśleli Niemcy i Francuzi. Ta wojna nie wróci już Rosji tak, jak było. I z tego nic się nie otrzyma. My bardzo ostro na to patrzymy.
Dla wielu Białorusinów, w tym też zapewne dla pana, Polska stała się tym drugim domem, być może tymczasowym, ale bardzo często właśnie drugim domem. Jak ma wyglądać wolna Białoruś i wolna Polska? Czy coś szczególnego będzie łączyć nasze kraje?
Dobrze pan mówi, że rzeczywiście Polska stała drugim domem dla Białorusinów. Bardzo wdzięczny dla Polaków. I teraz to 25 ten marzec, kiedy była wielka demonstracja, tam parę tysięcy, może takich 4-5 tysięcy ludzi i były takie hasła, niech żyje Polska. Wszystko to rozumiemy i jesteśmy wdzięczni. Jak patrzymy, co może być w przyszłości? Znaczy, nasza białoruska pozycja od lat 90. taka, że musi być takie stowarzyszenie Ukrainy, Białorusi, Polski, Litwy, Łotwy i Mołdowy, że Europa Wschodnia musi mieć swoje interesy powiązane i kulturą, i ekonomiką. I to jest taki, no może być nie sojusz, nie takie jak Unia Europejska, ale musi być takie powiązanie o interesów, dlatego że jest zagrożenie ze wschodu. Wspólne zagrożenie od strony Rosji i bardzo ważne, kiedy będzie takie stowarzyszenie, takie państw, tych, o których mówię, to wtedy pytania energetyczne, gaz, ropa naftowa, ona można przeprowadzić po linii północ, z północy na południowy i jakoś odsiecz się od tej Rosji, żeby nie być uzależnionym. Dlatego, że Rosja przez swoje zasoby, ona robi swoją politykę. Nie tylko na Białoruś, na Ukrainę, ale na całą Europę. No, rozumiemy to wszystko. I taka idea, żeby, no, jeżeli mówię taką prostą mową, żeby powrócić taką jakby Rzeczpospolitą w drugim takim, no, wykonaniu, żeby więcej było tych państw europejskich. I teraz wiemy, że jest w Polsce takie idea Międzymorza, jakoś taka coś podobnego. To, ja myślę, że Międzymorze to no, nie, może być za ciężko z tej idei jakoś przeprowadzić, ale Balta Czarnomorska nasza idea o tych państwach, o których ja mówiłem, Polska, Białoruś, Ukraina, Mołdowa, Litwa, Łotwa, ja myślę, że taka rzecz możliwa, kiedy rosyjski morder będzie pokonany.
І ще питання на темат сполішенства білоруського, бо зараз мовимо о негоціаціях з режимом Лукашенки в цілі увольнення в'язнів політичних. Пана зданням, то добрий помисл?
В'язнів політичних можна, рябані, то той в'язні політичні на Білорусі, то є в'язні воєнні, а не в'язні. Ну, прохипає, хватаємо людям там, ну, так же тут і могла би бути виміна, але треба на щось виміняти то все. Ну і моя пропозиція, що могла би так, каже, дуже не любимо то той пропозиції, але можна санкції якось пусть на той справі, для того, що життя чоловіка є найважніше. Я показую такий приклад, що в Ізраїлю одного жовтнежа ізраїльського вимінили на 1000 терористів арабських. Єдного, єдна особа. Оце значить життя чоловіка. І тут, коли тисячі людей, вони там просто їх ну, забіяють в тих інженерів лукашенковських. І треба на то пусти. Для того, що ті санкції ніч не роблять, тільки втрончили Лукашенка в Росію. Вони не є ефективні, ті санкції. Економічні, я мислю. Санкції індивідуальні, вони мушуть бути, звичайно. А економічні санкції можуть бути такі предметом якогось нового гандлю, який і Лукашенка би на то пошаду. Але така є воєнна річ. Виміняю єнців воєнних українців. І Росія виміняю. Ну, треба тут якось, але вони мають єнців російських і мають це виміняти. Ми не маємо єнців російських, але є можливість виміняти якісь непотребні в цій ситуації економічні санкції. Там білоруські і все. Для того, що і ОНЗ, Організація народу Зінничого, звернула увагу, що на Литві не дуже добре припроваджено, що там термінал, який в Клайпеді є, значить, замкнений. Для того, що в Африці ну, є проблем. Також життя чоловіка, потреби чоловіка, вони мусять бути на першому рівні. І коли ми говоримо о тим, що тих єнців, тих, значить, в'язнів, нищують, винищають і прошу їх визволити. А для чого він буде їх визволити? Тобто з бандита. Значить, з бандитом треба щось йому, ну, дати можливість, щоб він відпустив тих людей, так як Ізраїль то би все зробив. Ну, треба то робити. А тільки розмовляти і кричать, і там щось, значить, страшить того Лукашенка, він не боїться. Для того, що його страшилки ж ніч не значив. Він йде з Путіним до кінця, з Броніндровою супроводив. Так же тут і мусимо бути якесь таке, ну, щось інденція, які би вийшли за гроно тільки слов.
Naszym i Państwa gościem był Zenon Pazniak. Bardzo serdecznie Panu dziękuję. Białoruski działacz niepodległościowy, opozycjonista, osoba, która, jak Państwo słyszeliście, bezpośrednio prowadziła też swoją polityczną walkę z Aleksandrem Łukaszenką. Bardzo serdecznie dziękuję za udział w naszej audycji.
Dziękuję nawzajem. Wszystkiego dobrego. Do widzenia.
Wszystkiego dobrego.